Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Tajemnice Bezpieki w Centrum Edukacyjnym imienia Janusza Kortyki w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej. Witam Państwa tutaj skupionych w sali, wszystkich tych, którzy nas oglądają przed swoimi monitorami komputerów, telefonów i innych urządzeń elektronicznych, ale przede wszystkim witam mojego gościa i Państwa gościa, gwiazdę dziennikarstwa śledczego w Polsce, panią Anitę Gargas. Proszę o brawa i o ciepłe przyjęcie.
Witam Państwa serdecznie.
Dobrze, proszę Państwa, dzisiejszym spotkaniem kończymy pewien taki cykl poświęcony okolicznościom zabójstwa politycznego na księdzu Franciszku Blachnickim w Karlsbergu w 1987 roku. Przypomnę, że ten cykl zaczęliśmy od września, kiedy zaprosiliśmy tutaj generała Andrzeja Kowalskiego i Janusza Pospieszalskiego. W następnym miesiącu, w październiku, mieliśmy tutaj prezentację ustaleń generała Andrzeja Kowalskiego w jego książce, która lada moment zostanie upubliczniona na rynku wydawniczym, zatytułowana Zabity za prawdę. I dzisiaj takim pretekstem, proszę się oczywiście osoby redaktor Anity Gargas, jest film, która jest autorem poświęconym właśnie morderstwu księdza Franciszka Blachnickiego, zrealizowanym na zlecenie Telewizji Polskiej pod tytułem Operacja Baksis. Zanim oddam głos pani Anicie, właściwie Anicie, bo jesteśmy na ty, więc już w tej konwencji pozostaniemy i obejrzymy za parę chwil zwiastun, który został specjalnie dla Państwa przygotowany. Oraz powiemy też i zapowiemy datę i godzinę jego najbliższej emisji, to chciałbym Państwu przybliżyć postać pani Anity Gargas. Jak właściwie najczęściej i zwykle podczas takich spotkań, krótki biogram, jeżeli pozwolicie, to go odczytam. On oczywiście jest o wiele bardziej bogaty, jeżeli chodzi o dokonania Anity Gargas dla w ogóle polskiego dziennikarstwa śledczego, materiałów telewizyjnych, a także innych ustaleń. I zacznę oczywiście od standardowych informacji. Jest absolwentką Wydziału Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Należy do czołówki dziennikarzy śledczych w Polsce. Debiutowała w tygodniku Solidarność, publikowała w gazecie Nowy Świat, tygodniku Gazeta Polska, a także w gazecie codziennej Gazeta Polska Codzienna. Autorka szeregu głośnych dokumentów emitowanych w ramach cyklu Misja Specjalna w Telewizji Polskiej oraz materiału śledczego, bardzo głośnego w swoim czasie, Prezydentowa bez barier o Jolancie Kwaśniewskiej. Przez wiele lat z przerwami związana z telewizją publiczną, gdzie zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora Telewizji Polskiej Program Pierwszy. Była pomysłodawczynią programu telewizyjnego Wielki Test Historii. Po tragedii smoleńskiej tworzyła filmy dokumentalne temu poświęcone i takie jak 10 kwietnia 2010 z 2011 roku, Anatomia upadku z roku 2013 i Anatomia upadku 2 z 2014, W imię honoru rok 2016. Współtworzyła telewizję Republika, której była, jest akcjonariuszem. Jest akcjonariuszem, w swoim czasie członkiem rad władz nadzorczych i nawet pełniła funkcję zastępcą redaktora naczelnego Telewizji Republika. Od 2016 prowadzi w programie pierwszym telewizji publicznej program znany Magazyn Śledczy Anity Gargas, wielokrotnie wyróżniana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, odznaczona przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i tu dodam do siebie antykomunistka niezłomna. Proszę uprzejmie, to wszystko jest i tak skrócone. Dobrze, Anito, to w takim razie, zanim przejdziemy do opowieści o twoim najnowszym filmie, jakim jest Operacja Baksis, to może dokonasz pewnego wstępu i zapowiesz, kiedy widzowie, telewizowie będą mogli w najbliższym czasie zapoznać się z tym materiałem.
Ja przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie Państwa powitać Domyślam się, że Państwo tutaj są stałymi bywalcami i też na bieżąco śledzą informacje dotyczące kulis śledztwa w sprawie śmierci księdza Blachnickiego, więc nie jest to Państwu temat obcy. Tym bardziej się w związku z tym cieszę, że Państwo tak licznie przybyli na to spotkanie. Zwłaszcza, że tutaj możemy dodać dla tych widzów, którzy nas obserwują, niekoniecznie z Warszawy, że dotarcie o tej godzinie w korkach masakrycznych w to miejsce, to jest naprawdę, to wymaga wysiłku. Więc tym bardziej Państwu serdecznie dziękuję. A co do filmu. Będzie miał premierę już w najbliższy piątek. W porze naprawdę bardzo dobrej, bo o 21.30 w TVP1. Bardzo Państwa proszę o rozpowszechnienie tej daty, tego terminu emisji. Czekaliśmy na ten film długo, realizowaliśmy go bardzo długo. Jak Państwo wiedzą, pierwszy raz miałam okazję zająć się tym tematem śmierci księdza Blachnickiego już w misji specjalnej. Kiedy po raz pierwszy wypłynęła informacja o tym, że Gontarczykowie byli agentami bezpieki. I od tamtego czasu gdzieś ten temat cały czas powracał w naszej pracy, ale jak Państwo się też domyślają, po 2010 roku praca dziennikarzy śledczych siłą rzeczy musiała być sfokusowana na katastrofie smoleńskiej i też no, siłą rzeczy inne tematy były gdzieś tam realizowane w tle, jednak nie były na pierwszym planie. Poza filmami, które Piotr, dziękuję jeszcze raz Piotrze za to piękne przedstawienie mojej kariery, w cudzysłowie, zawodowej. Zrealizowaliśmy zresztą wspólnie z Rafałem, o którym za chwilę tu powiem, jeszcze jeden film, Strefa zamknięta, na temat katastrofy smoleńskiej i bardzo wiele odcinków magazynu śledczego. I to wszystko spowodowało, że między innymi temat księdza Blachnickiego był tam gdzieś w tle przez nas dokumentowany i czekał na swój moment. I ten moment właśnie teraz nadszedł. Za parę dni zobaczą Państwo efekt naszej naprawdę długiej pracy. Nie ukrywam, że bardzo wiele w tej sprawie zrobili inni nasi koledzy. Tutaj już wymieniony Janek Pospieszalski z Pawłem Nowackim i z Iwem Karwelem zrealizowali przecież świetne filmy. Dlatego ja nie chciałam powielać pewnych wątków, które koledzy już dość dobrze wyeksploatowali, czyli początków życia i dochodzenia do tego miejsca, do którego doszedł ksiądz Blachnicki, jego przemiana duchowa, jego doświadczenia związane z wojną, z siedzeniem w jednym więzieniu, potem w Auschwitz, potem w kolejnym więzieniu, tym razem ubeckim. To wszystko było dość dobrze opowiedziane w innych publikacjach, w innych filmach, bo przecież jeszcze książki powstały, a stosunkowo mało poruszany był wątek tego, w jaki sposób osaczano księdza już w Niemczech. W jaki sposób ubecja się do niego dobierała, czy esbecja, początkowo w Polsce, a potem właśnie w Karlsbergu. Tu koledzy, Piotr Wojciechowski, generał Kowalski, oczywiście bardzo wiele miejsca poświęcali w poprzednich edycjach przystanku Historia temu, w jaki sposób agentura, w jaki sposób funkcjonariusze, którzy funkcjonariusze mieli, że tak powiem, na widelcu księdza Blachnickiego. Ale tym niemniej wciąż ten mechanizm był za mało opowiedziany tak, żeby dotrzeć z tym przekazem do szerszego widza, bo te mechanizmy, które wtedy można było zaobserwować i o których opowiadamy w filmie, tak naprawdę w ogóle się nie zestarzały. dezintegracja, dezinformacja, rozbijanie środowiska księdza Blachnickiego od środka, skłócanie jednych z drugimi. To wszystko w tej chwili obserwujemy w naszym życiu politycznym. W tej chwili te mechanizmy przeżywają swój rozkwit. I zrobiliśmy między innymi ten film dlatego, żeby widownia zauważyła, że to nie był przypadek, to co się wydarzyło teraz. Że to są tylko powielane schematy, które gdzieś powstawały w okolicach Łubianki, gdzieś w Moskwie powstawały i z pełnym powodzeniem były najpierw wprowadzane w życie w bloku wschodnim, a później po transformacji były udoskonalone, używane do walki politycznej w krajach, które odzyskały wolność. I to jest tytułem wstępu, może przedługiego troszkę. Jeszcze raz chciałam Państwa serdecznie zaprosić w piątek o 21:30 na emisję. A teraz, jak rozumiem,
tak, a teraz byśmy poprosili, tak jest, obsługę o wyemitowanie tego krótkiego zwiastunu, a my musimy się ewakuować z tego miejsca, żeby Państwo mogli to obejrzeć.
Bywali tutaj bardzo, bardzo często, rozmawialiśmy, piliśmy i byli moimi najlepszymi przyjaciółmi.
Zdarzało się wypić nawet wódkę, którą a propos zawsze Andrzej stawiał, to trzeba mu przyznać.
Oglądaliśmy filmy, poczęstowano nas raz czy drugi przecież.
Ponad 300 milionów ludzi żyje w straszliwie zniewoleniu, totalitarnym systemie komunistycznym.
Ksiądz Blachnicki był przedmiotem rozpracowania w ramach sprawy operacyjnej BAKS, jak również sprawy BAKSIS. To była sprawa na chrześcijańską służbę wyzwolenia narodów.
Stasi prowadziła wspólną sprawę razem z polskim wywiadem i wszystkie jednostki MSW, które miały taką możliwość, wysyłały agenturę do Carlsbergu.
Są dwie osoby, które mają dostęp do konta. Przez konto przeszło około 1 200 000 marek. To gdzież są te pieniądze?
Andrzej niespodziewanie tak powiedział, a wiecie co, o nas mówią, że my jesteśmy szpiezy. Ha, ha, ha.
I wtedy doszło do ostrej wymiany zdań.
A Baśka, kurczę, zamiast podsłuchać, to uciekła.
Zawsze się zastanawiałem, skąd oni mają na to pieniądze.
Wokół księdza Blachnickiego jest tworzona agentura, czy można by powiedzieć wręcz szpaler agentów.
Rzucił w to palące się z całej siły. I wiem, że Andrzej Gantarczyk też na niego wrzeszczał. Ojciec, co ojciec zrobi coś takiego, nie?
Henryk Bosak posiadł tą wiedzę. Jak poprzez otrucie zabić?
I mówiła, że to trzeba tym moździerzem przetłuc. No i dosypywać do, nie wiem, do herbaty czy do czegoś, nie? Że...
Postawiła tylko jedno pytanie. Czy sprawdzaliśmy, czy był jakiś wyciek w moczu? Czyśmy to sprawdzali?
Widziałam tylko, że wydobywa się piana z ust. No ale myślałam, że to jest, że to się tak dzieje, że to jest normalne.
Gliną zyta zdejmowała tą pianę i takie wiadro miała i tam odrzucała. Jak żeśmy na noc żeśmy trumnę zamykali, jak żeśmy otworzyli trumnę, to była też pełna piany.
Jej kwalifikacje, jej rzemiosło nie pozwoliłoby na taką fuszerkę bez zakulisowych oddziaływań.
Ja od samego początku występowałem, co dzisiaj śmieszne, w sytuacji patriotyzmu. No kurka.
Dla Rosjan już w 1983 roku ksiądz Blachnicki stał się celem do neutralizacji, mówiąc kolokwialnie.
Dziękuję bardzo. No, mieliście Państwo, że tak powiem, ten przywilej zobaczyć jako piersi, tak, zapowiedź, zwiastun, który mogę powiedzieć, że dzięki uprzejmości Anity ja widziałem ten film. On trwa godzinę 15 minut i tu jest no, sporo takich elementów, które przy obejrzeniu tego filmu w całości okażą się i potwierdzą, że są elementami sensacyjnymi, bo ta unikatowość tego materiału, tak zacznę od chwalenia, dla mnie polegała oczywiście na tym, że to jest klasyczny materiał śledczy, bardzo dynamiczny, w sposób taki inteligentny, konfrontujący notacje, które zebraliście w trakcie gromadzenia materiału do tego filmu, dokumentów, oczywiście wypowiedzi ekspertów, tutaj jedno z najważniejszych osób moim zdaniem pod względem merytorycznym jest generał Andrzej Kowalski, nie odejmując oczywiście innym kompetencji i wiedzy. I jest też element taki bardzo, bym powiedział, dla mnie osobisty, ze względu po prostu na wrażliwość eucharystyczną, o której na razie jeszcze nie powiem, może w dalszej kolejności, który bardzo wypukla no, pewien taki pierwiastek, można powiedzieć, metafizyczny moim zdaniem w tym filmie. Nie wiem, czy to było zamierzone, czy nie, ale dla mnie i myślę, że dla wszystkich osób, które będą to oglądać, a które tę wrażliwość eucharystyczną posiadają, zostanie to natychmiast wyłapane i zauważone. Dobrze, ale to ani to jakby zacznijmy u podstaw, tak? Od kiedy zaczęliście...
Ja mnie zaniepokoił, przepraszam, bo mówi, że zacznie od chwalenia. To myślę, że za chwilę dojdziemy do, no, trzeba do trochę ganienia. Krytycy. Nie wiem jeszcze za co, ale już się martwię.
Dobrze, to jest materiał jak na dokumentalny film w telewizji publicznej długi. Znaczy wyjątkowo bym powiedział, jest to jakiś ukłon ze strony władz telewizji publicznej, żeby taki materiał no, skolaudować, zaakceptować i ostatecznie podjąć decyzję o emisji. Tak? Na ogół chyba takie materiały mają, nie wiem, po 50 maksymalnie minut, prawda? Tutaj ze względu moim zdaniem na sensacyjność, która jest tutaj zawarta, o której sobie zaczniemy opowiadać za chwileczkę, rozumiem, taka decyzja została podjęta. Dobrze, ale opowiedz w takim razie o źródłach, tak? Bo wcześniej mówiłaś o tym, że jeszcze podczas cyklu Misja Specjalna, myślę, że ze względów szpiegowskich bardziej zaintrygował cię ten temat duetu szpiegowskiego Panna i On, tak? Czyli małżeństwa Gontarczyków, ale tu co się takiego stało, poza tym, że jak rozumiem od kwietnia, nawet wcześniej, od 2019 roku tak naprawdę w przestrzeni publicznej kwestia wyjaśnienia okoliczności zamordowania księdza Franciszka Blachnickiego w Karlsbergu była podnoszona i bardzo intensywnie obecna.
No chyba najbardziej wstrząsające dla nas takim impulsem do tego, żeby wreszcie zakończyć okres dokumentacji i przejść już do twardej realizacji, to było to, że pani Gontarczyk nadal funkcjonuje świetnie w przestrzeni publicznej i w dodatku otrzymuje olbrzymie dotacje z Urzędu Miasta kierowanego przez Rafała Trzaskowskiego. No to było jednak coś, co zdumiało mnie, bo przecież po tej no de facto demaskacji, tak, kiedy okazało się, że państwo Gontarczykowie byli agentami, no wydawałoby się, że powinni przejść gdzieś na ubocze, nie rzucać się w oczy, a tutaj tymczasem nastąpiło coś odwrotnego. I to był chyba taki moment przełomowy. A drugim takim bodźcem do tego, żeby zajmować się tym tematem, było to, że my postanowiliśmy w ogóle przyglądać się śmierciom osób, które to śmierci były uznawane za naturalne w okresie stanu wojennego i po nim. To mówiąc krótko, za komuny w latach 80. Zrobiliśmy film o śmierci Joanny Kępińskiej. To mało znana działaczka ze Śląska. Młoda dziewczyna, która została znaleziona martwa przy piecu gazowym. Rzekomo popełniła samobójstwo, puszczając gaz z powodu jakichś kłopotów sercowych, czy bliżej innych nieokreślonych kłopotów. No, nasze wyniki naszego śledztwa mogą Państwo obejrzeć w filmie Za zasłoną milczenia i pokazują jasno, że oczywiście maczała w tym palce esbecja. Drugim takim przykładem działacza, którego kulisom śmierci przyglądnęliśmy się, to był Piotr Bartoszcze. On z kolei znaleziony został martwy w studzience melioracyjnej. Esbecja w latach 80. Twierdziła w prasie PRL-owskiej, że po prostu się zapił, spowodował wypadek i potem uciekał z miejsca wypadku i wpadł po prostu do studzienki. Wszystko wskazywało na to, że nie było to możliwe. Fizycznie ciało się tak nie mogło ułożyć w studzience, jak było ułożone i tak dalej, i tak dalej. Też pokazaliśmy to w naszym filmie. Film nosi tytuł Zatarte ślady, też mogą go Państwo pewnie obejrzeć na VOD. No i przyszedł czas na księdza Blachnickiego, bo coraz więcej informacji na temat działalności, aktywności Jolanty Gontarczyk mogliśmy obserwować, a z drugiej strony nasze dokumenty wskazywały, że lada chwila może jednak mimo wszystko dojść do jakiegoś przełomu w śledztwie, bo przecież wszyscy oczekiwali tego, że drugie śledztwo, nie to pierwsze prowadzone przez panią prokurator Koj, o której pewnie za chwilę powiemy, bo to też jest nieprawdopodobne, co się wtedy wydarzyło już w wolnej Polsce z tym śledztwem IPN-owskim pierwszym. No to drugie śledztwo były wszelkie przesłanki, żeby sądzić, że jednak jakimś sukcesem się zakończy, bo ekshumacja została przeprowadzona, bo została przeprowadzona sekcja. No i nasze wyjazdy do Carlsbergu, każdy z nich był tak naprawdę odkryciem nowych dowodów. Każda rozmowa ze świadkiem, każda nowa relacja, którą byliśmy w stanie nagrać, otwierała nam nowe wątki do zbadania. Tutaj towarzyszyła mi Karina Michalczewska, ja chcę powitać ją, bo bardzo duży wkład miała w tworzenie tego filmu od strony merytorycznej. I Rafał Salata, który go zmontował tak pięknie dla Państwa i zaraz pewnie coś powie na temat pracy przy tym filmie, ale wymieniam Karinę, bo ona mi często towarzyszyła w tych wyjazdach. Naprawdę kolejne relacje, nowi świadkowie, do których dotarliśmy, bo przecież dotarliśmy do jako pierwsza ekipa w ogóle z Polski do doktora Fritzsche, tego, który był przy śmierci księdza Blachnickiego. Dotarliśmy do pani doktor Maciejewskiej, to znaczy ona nie leczyła, ma tytuł doktora, nie leczyła księdza Blachnickiego, tylko była jego bliską znajomą, a Gontarczykowie się z nią bardzo ściśle zaprzyjaźnili. Za chwilę pewnie opowiemy, dlaczego ta przyjaźń z ich punktu, operacyjnego punktu widzenia była tak istotna. Dotarliśmy też do innych osób i do dokumentów, i do zdjęć. To też jest ciekawe, że mimo iż ten temat przecież był przez badaczy jakoś podejmowany, były pisane książki, powstawały filmy, to jednak nam udało się dotrzeć do nowych zdjęć, do nowych ujęć, do tych dowodów, które są namacalnym świadectwem tego, co się działo w tych ostatnich dniach życia księdza Blachnickiego. No i wreszcie wątek, który dla nas też był pewnego rodzaju odkryciem, ale najbardziej tym tropem poszedł generał Kowalski, nie ukrywamy, że my też oczywiście, czyli wątek pieniędzy. To jest zadziwiające, że przez tyle lat, pani na przykład prokurator Koi w ogóle nawet się nad tą sprawą nie pochyliła. Ja już pomijam to pewnie, tak jak mówię, za chwilę pewnie do tego tematu wrócimy, ale pomijam fakt, że nawet nie raczyła przeprowadzić sekcji zwłok dotrzeć do szczątków księdza i je przebadać.
Tak, właśnie, jeżeli chodzi o te, jakby to powiedzieć, spojrzenie krytyczne, to napomknęłaś o tym, co ja zauważyłem teraz. W filmie oczywiście powtarza się zarzut wobec prokurator Koi, która do tej pory, o czym w filmie też jest powiedziane, jest prokuratorem oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu w Katowicach, czynnym. Ale przecież ten grzech zaniechania, jeżeli chodzi o fuszerka tak naprawdę, związana z nieprzeprowadzeniem oczywistej czynności procesowej, jaką była w pierwszym śledztwie przeprowadzenie prac, znaczy ekshumacji doczesnych szczątków księdza Franciszka i poddanie badań bardzo głębokich, no to był przecież jeszcze element taki, że równolegle do tego śledztwa, a przynajmniej pod koniec w 2006 roku, no kuria diecezji katowickiej przeprowadziła tajną, poufną ekshumację księdza Franciszka Blachnickiego na własne zlecenie i na, jakby to powiedzieć, własnym sumptem. Uważam to jedna z najważniejszych elementów w ogóle tej historii. Znaczy, ty poruszasz w ogóle problem agentury SB w Kościele Katolickim i tam są nawet ważne nazwiska przecież ujawnione na poziomie biskupa, który różne rzeczy dezinformacyjne w porozumieniu z Departamentem IV we wrogich celach i zamiarach księdza Franciszka Blachnickiego wykonywał, ale brak tego elementu, nawet odnotowania, uważam, że no osłabił wydźwięk tego filmu, bo to się układa w pewną całość. Ta siatka, która funkcjonuje moim zdaniem do dzisiaj, no bo ona nie została do końca zidentyfikowana i ukarana, a mająca na celu jakby no krycie sprawców, zleceniodawców mordu księdza Franciszka Blachnickiego, no tym elementem tej siatki właśnie no jest ta decyzja o poufnej ekshumacji w 2006 roku doczesnych szczątków księdza Franciszka Blachnickiego i ukryciu bądź zniszczeniu protokołów z tej ekshumacji. Co na ten zarzut odpowiesz?
Proszę Państwa, gdybym mogła, to bym zrobiła dwa odcinki pod 75 minut i jeszcze bym nie wyczerpała wszystkich wątków, do których dotarliśmy, a które powinny ujrzeć światło dzienne i być przedstawione widzom telewizji publicznej, a nawet szerszej widowni. To jest jeden z takich wątków. My w pełni świadomie pewne rzeczy odłożyliśmy, bo ja mam nadzieję, że jednak uda się zrobić ten drugi odcinek kiedyś i pójść tropem i pogłębić go, bo liznąć temat to nie jest sztuka. Sztuka jest właśnie wejść w głąb, odkryć kolejne płaszczyzny. Może coś jest pod tym czymś, co się wydaje już dnem, a tymczasem nie jest dnem. Tak się przecież zdarzyło w przypadku księdza Blachnickiego. Odkrywamy kolejne dna i jeszcze chyba końca nie widać, bo ja mam wrażenie, że nie do końca wszystko jest jasne w tej sprawie. Nawet w kwestii tej, która się pozornie wydaje wyjaśniona. Więc tutaj będziemy mieli pewnie niejedną niespodziankę jeszcze przed nami. Natomiast oczywiście ta sprawa jest bulwersująca. Dla mnie to jest niesłychane, do takich zdarzeń doszło, a po drugie, że to znaczy po pierwsze doszło bez jakiegoś zgody prokuratury. Po drugie, prokuratura następnie nie wzięła wyników autopsji od tych, którzy ją przeprowadzali. A po trzecie, wszystko zamieciono pod dywan. I tutaj już postawię kropkę, chociaż wiem, co się wydarzyło dalej i co ewentualnie będzie zaczynem do tego kolejnego odcinka filmu. Więc przyjmuję oczywiście na klatę. Gdyby film miał 80 minut czy 90, pewnie by się ten wątek znalazł. Mieliśmy tyle czasu, ile mieliśmy i tak, proszę Państwa, ten film pierwotnie miał mieć 37 minut. potem 50, potem 55, bo to jest taki maksymalny standard, a potem już, no chyba mogę to powiedzieć, szliśmy po bandzie i wydłużaliśmy po prostu tak, na ile się dało.
Mogę zapewnić Państwa, że tego czasu się nie czuję, to znaczy tych godziny 15 minut, naprawdę. Znaczy to jest nawet nie jak 50 minut, nawet krócej. Taka dynamika jest tego filmu.
Ja tylko powiem tak na koniec, że proszę Państwa, proszę sobie zdawać sprawę z tego, że poza telewizją publiczną, z tych dużych stacji, żadna by chyba nie zamieściła takiego filmu, nie pozwoliłaby na takie śledztwo. Więc to jest też kolejny powód, żeby tutaj powiedzieć, że telewizja publiczna po prostu musi istnieć i zróbmy wszystko, żeby nie pozwolono jej zaorać.
Dobrze. Słuszny apel. Ani, to ty w swoim dziennikarstwie śledczym bardzo często i bardzo dobrze, zresztą moim zdaniem jako nieliczna zresztą dziennikarka śledcza z kamerą, bardzo odważnie wkraczasz w rzeczywistość, znaczy jakby pchasz się w ogóle na posesję, do ludzi, do big gabinetów. To i w misji specjalnej, i w tym cyklu magazyn śledczy to bardzo dobrze widać. Przed wakacjami, zaraz po ogłoszeniu w tym roku wyników badań sekcyjnych, co nastąpiło, o ile dobrze pamiętam, w marcu tego roku przez prokuratorów, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej co do przyczyn śmierci księdza Franciszka Blachnickiego, czyli jego zamordowania poprzez otrucia, ty pojechałaś chyba pod Warszawę do Marek, już nie pamiętam dokładnie gdzie Jolanta Lange mieszka, ale tam przyparta tą kamerą do muru, można powiedzieć, a ty z kolei na, że tak powiem, przodzie samochodu jej osobowego otrzymałaś taką obietnicę, że ona to wyjaśni, zadzwoni, potem zniknęła, tak, według relacji wyjechała na antypody, według innych relacji ukrywa się gdzieś w Europie. Natomiast jej mąż w ogóle przez te lata był w cieniu. Ja jak pierwszy raz się w ogóle zacząłem zajmować sprawą zamordowania księdza Franciszka Blachnickiego i historii tego duetu szpiegowskiego Panna i on, to pierwsza informacja była taka, że w ogóle Andrzej Gontarczyk nie żyje. Potem to zostało oczywiście sprostowane, ale nikt nie był w stanie, bo ja też chciałem odebrać od niego notację, zidentyfikować, gdzie mieszka, co robi i tak dalej, i tak dalej. I ty to uczyniłaś. W tym materiale jest tylko, można powiedzieć, odnotowanie tego faktu, że z kamerą Andrzej Gontarczyk, tajny współpracownik o pseudonimie Jon, został zaatakowany przez ciebie i to skutecznie. W samym filmie jest to dłuższa, że tak powiem, moment tego. To gdybyś jakby opowiedziała, jak to ci się udało, co innym się nie udało, a próbowali.
Ja tutaj chcę zaoponować, proszę Państwa, ja naprawdę nikogo nie atakuję. Najpierw jest po dobroci wszystko. Najpierw są maile, telefony, ewentualnie wszystko jest grzecznie. I ta rozmowa z panem Gontarczykiem też jest bardzo grzeczna. Co nie oznacza, że nie stanowcza. Udało się rzeczywiście nam do niego dotrzeć. Proszę mi wierzyć, poszukiwania trwały długo i też nabrałam się na informację, że nie żyje. Był taki moment, ale to już było parę lat temu, że mówiono o Gontarczyku, że nie żyje. Potem postanowiliśmy wszystkie możliwe nasze, nasze możliwości wykorzystać. Proszę mi wybaczyć, ale ja nie będę mówiła, jakie to możliwości. W każdym razie zobaczą też Państwo drobny przykład naszej pracy, ile to mogło, to da wyobrażenie Państwu, ile to mogło zająć czasu, ile nas kosztowało chodzenia od drzwi do drzwi, sterczenia pod domami, ale to jest standard naszej pracy dziennikarza śledczego, więc trochę jesteśmy do tego przyzwyczajeni. No i tak, no udało się, tak. No. To więcej nie chciałabym mówić, bo państwo na pewno...
Ale dobrze, to tak. No, nie będziemy spoilerować oczywiście, co Andrzej Goldarczyk powiedział w tym fragmencie wyemitowanym filmie, bo to jest dla mnie jasne. Ale moim zdaniem mogłabyś się podzielić, że tak powiem, okolicznościami, bo to jest tylko ułamek tego, co nagraliście przecież. To jest ułamek tego,
tak,
co nagraliście.
Tak, ułamek tego, co nagraliśmy, zarówno jeśli chodzi o Jolantę, jak i o Andrzeja Gontarczyków. Rozmowa z Andrzejem Gontarczykiem trwała ponad pół godziny. Dobre ponad pół godziny. To nie była przypadkowa rozmowa, tylko świadomie przez niego udzielane wypowiedzi. Natomiast Jolanta Gontarczyk rzeczywiście została po tym, jak wyczerpaliśmy wszystkie możliwości z nią kontaktu, między innymi przez jej fundację i przez adresy jej stowarzyszenia. Wszystkie nasze możliwości były wyczerpane. Wtedy pojechaliśmy poszukać jej w jej domu i chyba mieliśmy okazję zobaczyć, jak się pakuje i wyjeżdża. Zresztą usiłowała przed nami uciec. Takie mamy wrażenie, bo w momencie, kiedy już było jasne, że jesteśmy ekipą telewizyjną i że szukamy jej, ona próbowała samochodem wyjechać, staranować mnie, mówiąc krótko. Była taka scena, bo to było na tyle szokujące dla nas, że zrobiliśmy nawet magazyn śledczy jeszcze jeden, zanim film został oddany do emisji. I w tym magazynie pokazaliśmy ten fragmencik, kiedy ona próbuje mnie przejechać, kiedy stanęłam na jej drodze i próbowałam z nią rozmawiać. Niestety operator, który szedł za mną, dopiero w pewnym momencie się włączył z nagrywaniem tej sceny, więc tego nie widać. To naprawdę nie było... nie było, to trudno powiedzieć, przyjemne. To znaczy, po raz pierwszy się zastanowiłam, czy po prostu mnie ktoś nie uszkodzi. Nie miałam wcześniej takich myśli w głowie, chociaż w różnych sytuacjach byłam, proszę mi wierzyć, i fizyczne zwarcia też były, ale po raz pierwszy się zastanawiałam, na ile tak przemknęło mi przez głowę, do czego ta kobieta jest zdolna, wiedząc, jaka jest historia jej życia. I kiedy mnie kolejny raz tam uderzała w nogi, no to się zastanawiałam, czy za piątym to nie będzie poważniejsze. Na szczęście mam wrażenie, że gdybym była sama, to mogłoby się to inaczej skończyć, ale byli świadkowie. Wtedy właśnie obiecała, po tym jak ochłonęła, że porozmawia, że oddzwoni i wrócimy do tematu. Oczywiście to nie nastąpiło, co też nie powinno być zaskoczeniem. No tym niemniej dziennikarz ma obowiązek dać szansę rozmówcy, tak, jeśli każdy może ochłonąć i jednak się zgodzić na rozmowę przed kamerą, czy tam poza kamerą, w każdym razie przedstawić swoje stanowisko. Powrotu do rozmowy nie było i to jest jedyne tak naprawdę ujęcie współczesne, z tego roku i chyba z poprzedniego, Jolanty Gontarczyk. Także byliśmy chyba ostatnią ekipą, która ją nagrała. A tak jak powtarzam, Andrzej Gontarczyk, to nie był chyba przez nikogo nagrany.
Małe sprostowanie. Chyba Marcin Wojciechowski, taki dziennikarz, jak jeszcze pracował w TVN-ie kilkanaście lat temu, zrobili materiał na temat, chyba nawet pod tytułem.
To ja teraz sprostuję.
Dobrze.
Przemysław Wojciechowski, dotarł do Gontarczyka i
bardzo
Gontarczyk
to
mu zatrzasnął drzwi przed nosem.
Ale, bo tak,
to jest ta różnica.
W tym małżeństwie...
Zresztą państwo wtedy nie mogli go zobaczyć, bo TVN nie pokazał twarzy. Nie wiem, dlaczego zakrywali twarze tajnych współpracowników bezpieki, agentów.
Ten film jest w ogóle nie do wykopania z TVN-u. To tak na marginesie. Natomiast z tej pary szpiegowskiej Jolanta Gontarczyk była uważana, jest do tej pory uważana, ja się zgadzam z tym poglądem przy oglądzie jej działalności, za tego najbardziej bezwzględnego szpiega, zdolnego do naprawdę drastycznych działań. W przeciwieństwie do Andrzeja Gontarczyka. Ale w tej półgodzinie półgodzinnym obcowaniu z tym człowiekiem. Jaką kondycję człowieka widziałaś? Kogo tam widziałaś? Ty jako dziennikarka, jaką kondycję on opisał swoją tobie?
To kiedy wyszliśmy stamtąd, po tej długiej rozmowie, czuliśmy się, bo Karina była wtedy również ze mną i operator, czuliśmy się wszyscy jak oblepieni jakimś złem. To naprawdę nie było miłe doświadczenie, takie obcowanie z kimś, kto jest zepsuty do kości, nie ma w ogóle wyrzutów sumienia, przynajmniej takie sprawia wrażenie. No i tak, no to było coś, co bardzo nas jakby, no nie wiem jak to powiedzieć, to było coś oblepiającego, coś ohydnego, odpychającego, nie mogliśmy się uspokoić po tej rozmowie. To znaczy tak nie w sensie fizycznym uspokoić, tylko po prostu nie mogliśmy dojść do porządku dziennego nad tym, nie mogliśmy przejść do porządku dziennego nad tym, że ktoś taki funkcjonował bez przeszkód, że bez przeszkód przeszedł w latach 90. do swoich biznesów, bo to też jest jakiś wątek dopiero do zbadania. Wątek związany z tym, że pan Gontarczyk sobie prowadził w latach 90. między innymi jakieś pisma wróżbiarskie czy coś w tym stylu. To też nawiasem mówiąc jest ciekawe zagadnienie, nad którym mam nadzieję wkrótce popracujemy i będą Państwo widzieć rezultaty naszej pracy. Jak bezpieka się lokowała właśnie w takich historiach jak pisma, które przekazują, jakichś new age'owych, jakichś wróżbiarskich, horoskopy, jakieś takie przepowiednie i przekazywanie tym sposobem, to znaczy to była forma manipulacji. I bardzo wiele pism, nie wiem jeszcze, bo jeszcze nie mamy pełnej dokumentacji w tym zakresie, ale wiele pism było kontrolowanych przez bezpiekę, czy byłą bezpiekę, tak, już w latach 90. w ten sposób. Więc to było też dla nas, ale tutaj może powiesz, Karina, co ty miałaś, jakie ty miałaś wrażenia.
Nie, ja tylko to jedno zdanie tylko. To jest takie odczucie jak potrzeba nagłego umycia rąk. Jest czasem takie wrażenie, oj, muszę umyć ręce. I dokładnie po tym, jak wyszliśmy z tego budynku, chyba ja pierwsza powiedziałam, że muszę umyć ręce i Anita na mnie spojrzała i powiedziała, ty też. I tak samo operator zareagował. Uczucie takiego dokładnie, jak Anita to określiła, oblepienie, ale myślę, że bliższe jest to, co ja mówię, że każdy kiedyś miał taką świadomość, że musi natychmiast umyć ręce.
A korzystając z okazji...
Moment, bo to się nie nagra.
A korzystając z okazji, bo koło Kariny siedzi Rafał Salata i jeśli można, to oddajmy mu głos, bo naprawdę ma duży wkład w powstanie nie tylko wizualne tego filmu.
Tak, zapraszamy, bardzo proszę. Bo to ożywia nam. O, nawet pan sobie usiadł, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. No cóż, ja mogę powiedzieć, że dla mnie ten film, jak często w pracy montażysty bywa, kolejną porcją informacji i wiedzy o świecie. Ja przyznaję, że dużo czerpię z filmów właśnie takiej wiedzy, z filmów, które sam robię, tak? Bo mając do dyspozycji materiały, które są zebrane przez reżysera, no to można się zagłębić w tej historii. I dla mnie było niesamowitym takim odkryciem osoba księdza Blachnickiego, dlatego że tutaj za sprawą gościa, którego Anita zaprosiła, czyli pana Piotra, opowiedział o różnych jakby aspektach życia księdza i uświadomiłem sobie, że oprócz kardynała Wyszyńskiego i papieża, to była trzecia najważniejsza postać, dzięki którym w ogóle dokonała się przemiana w Polsce. I naprawdę dołożyliśmy my wszelkich starań, żeby ten film zrobić w taki bardzo atrakcyjny sposób, pełen taki filmowy, pełen emocji, napięcia, tak żeby nie było to taki film publicystyczny, tylko właśnie pełen akcji, różnych zwrotów akcji po to, by tę wiedzę o księdzu przekazać. I ja też ze swojej strony bardzo zachęcam Państwa do obejrzenia tego. Jak przypomnę, w piątek 21:30.
Program pierwszy Telewizji Polskiej. Dziękuję, dobrze. To przejdźmy do kolejnego elementu, który moim zdaniem jest unikatowy, o którym już wspomniałaś, a zostało to notowane w zwiastunie. No to jest dotarcie do doktora Fritzsche, czyli tego, którego się leczył podczas pobytu w Karlsbergu praktycznie cały czas, bo to był chyba jedyny chyba lekarz, w ogóle gabinet lekarski w tym małym miasteczku, ksiądz Franciszek Blachnicki, a który, do którego to postać no, jest pod znakiem zapytania. I ten znak zapytania wybrzmiewa w twoim filmie.
Tak, po pierwsze chciałam powiedzieć, że wiele razy w naszej dziennikarskiej pracy zdarza się tak, że ubiegamy się o rozmowę z kimś i ta osoba mówi tak, że spotkamy się, na pewno, przyjedźcie, a potem odkłada spotkanie raz, drugi, trzeci i potem nie dochodzi w ogóle do rozmowy. I my już jesteśmy tak przygotowani, że jak już ktokolwiek powie, zwłaszcza taki, do którego wcześniej nikt nie dotarł, że jak powie, że zgodzę się, proszę bardzo, przyjedźcie, to my jesteśmy już tak przyzwyczajeni do tego, żeby chuchać i dmuchać, żeby on się nie rozmyślił, że już tylko to jest najważniejsze, żeby go nagrać. I tak to było również w tym przypadku. Dlaczego tak długo o tym mówię? Bo my poza tym, że dbamy o merytorykę filmu, to dbaliśmy również bardzo o jego plastykę, jego wizję. A w tym przypadku te zdjęcia są takie, jakie są i dlatego, że my do końca myśleliśmy, nie bez powodów, że pan doktor zrezygnuje z tej wypowiedzi. My specjalnie jechaliśmy na te jedne zdjęcia z Polski do Niemiec, żeby uzyskać tę wypowiedź i byliśmy zdumieni jednak mimo wszystko, że okazał się pan doktor słowny, że chciał o tym mówić, że w dodatku okazał się znajomym, przyjacielem chyba nawet, o ile pamiętam, człowieka, u którego Gontarczykowie wynajmowali dom. To znaczy, mówiąc krótko, nie tylko znał historię chorób księdza Blachnickiego i nie tylko towarzyszył mu przy śmierci, był w tym w ostatnim momencie jego życia, ale także mógł powiedzieć o tej historii z zupełnie innej strony, która dla nas była zaskoczeniem. Opowiedział o tym, w jaki sposób, bo okazało się, że znał również Gontarczyków. No zobaczą Państwo dokładnie, co powiedział. Tym niemniej nie wyjaśnił do końca i to stawia go oczywiście pod znakiem zapytania. Nie wyjaśnił do końca, dlaczego nie doszło do sekcji zwłok, dlaczego nie przeprowadzono sekcji zwłok wtedy w 1987 roku. 27 lutego. Dlaczego nie na miejsce katastrofy nie dotarła karetka? To wszystko, odpowiedzi oczywiście znajdą Państwo w filmie, co dr Fritzsche na te pytania odpiera, ale to jednak mimo wszystko jest pod znakiem zapytania. No i ta jego szybka, kategoryczna diagnoza, bo fakt, że że dochodzi do takiego... do takiego wypływu piany z ust, takiego wycieku, no to naprawdę każdy lekarz powinien się zastanowić, na jakim tle to jest możliwe. I z tego, co mówią inni lekarze, a z paroma rozmawialiśmy, jednak zator płucny takiej silnej reakcji nie wywołuje. W związku z tym, skąd taka pewność u doktora Fritscha wtedy, że to mógł być tylko zator płucny?
No tak, bo tam jest, to w ogóle też część lekarzy, czy też głosów mówiła to, że żeby w ogóle stwierdzić kategorycznie, że ktoś zmarł na zator płuc, potrzebna jest sekcja tak naprawdę. A ta piana, o której mówisz, zresztą w tu zwiastunie to jest powiedziane, no ponad 2 doby chyba nawet wypływały z ust. Tak, śmierci, aż do momentu chłopu. To sobota, niedziela i do poniedziałku, prawda?
No tak, no i tutaj to wszystko, na to wszystko nakłada się ten szybki pogrzeb, prawda? Ale jeszcze chcę zwrócić uwagę na to, że dr Fritsch jest osobą, która jednak nie unika, w odróżnieniu od innych świadków, odpowiedzi na pytania. My tutaj mieliśmy okazję zaobserwować coś takiego, że bardzo trudno przełamywało się barierę jakąś, znaczy otwieranie się osób na rozmowę na ten temat. Zanim ktoś powiedział o pewnych rzeczach, które były poza obiegiem publicznym, bo wiele z tych osób, z którymi rozmawialiśmy, mówi sztampowo, to znaczy powtarza te same kwestie tymi samymi wręcz słowami. Ja rozumiem ten powiedzmy zabieg, który umysł nam płata, że w miarę upływu lat to zostają zapamiętane te same frazy i my już się boimy wykroczyć poza, bo nie do końca pamiętamy, czy to się naprawdę tak zdarzyło, więc wolimy operować tymi samymi sformułowaniami. Tym niemniej, my naprawdę w trakcie tego filmu robiliśmy przeróżne rzeczy, łącznie z tym, że tego Państwo nie będą widzieli, bo to było już poza... Znaczy, nagrywaliśmy to, ale tym niemniej to się nie znalazło w filmie i tutaj chyba mogę to powiedzieć, że przeprowadziliśmy coś w rodzaju takiego spotkania wszystkich osób, większości osób, które były tego dnia w Carlsbergu. I przeprowadziliśmy coś w rodzaju takiej kontrolowanej przez nas burzy mózgów, żeby skłonić ich do otwierania, żeby w ich głowach się otworzyły jakieś klapki, które mogły być zamknięte. Więc różnych metod używaliśmy, żeby tylko dotrzeć do faktów. I tak widzieliśmy, że wciąż są jakieś blokady. To już nie chodzi tylko o pamięć. To chodzi o innego rodzaju blokady i my jeszcze nie wiemy, jaka to blokada jest. Możemy się tylko domyślać.
To powiedzmy to zadajmy te pytanie tak o jest jakaś omerta? Znaczy jest jakaś zmowa milczenia na jakimś poziomie? Czy to ci intuicja podpowiada?
Ja bym nie wolała tego słowa nie używać, chociaż jeden z naszych rozmówców takiego słowa użył. Ja bym wolała nie używać takiego słowa z różnych powodów. Natomiast to, że jest jakaś u wielu z osób, które mogłyby coś powiedzieć więcej, wiemy, że mogłyby coś powiedzieć więcej, że jest jakaś niechęć jednak do, nie wiem, strach, lęk przed czymś, żeby mówić o tych sprawach, no to jest bezapelacyjne.
Czy może to być podszytym strachem?
Może być podszyte strachem.
Dobrze. Kolejną taką osobą...
Tutaj... Tylko nie potrafię powiedzieć, na jakim tle strachem.
No tak, czy przed odpowiedzialnością, czy zewnętrznymi czynnikami.
Przed tym, że się ujawnia jakąś tajemnicę, którą z niewiadomych powodów ktoś lub grupa osób chce ukryć.
No okej, okay, to rozumiem temat na drugą część tego
właśnie,
filmu, a może trzecią, kto
właśnie
wie.
Właśnie dlatego taka oszczędna w słowach jestem jeszcze.
Żeby nie zniechęcić. Dobrze, ale przejdźmy w takim razie do takiego jeszcze bardzo ciekawego wątku ze względu na osobę, która została tutaj odnotowana w tym zwiastunie. Pani doktor, przepraszam, bo...
Maciejewska.
Maciejewska, ta, która mieszkała w Ramstein.
Obok Gemersheim.
Tak, obok Ramstein, a przypomnę, Ramstein to było miasteczko tak naprawdę amerykańskie, tak, wojskowe, związane po prostu z instalacjami wojskowymi, które były rozsiane na tym terenie Republiki Federalnej Niemiec. I tu włącza nam się tak naprawdę wątek KGB-owski, znaczy zainteresowania się tego duetu szpiegowskiego, Jon i Panna, czyli małżeństwa Gontarczyków, by poprzez właśnie kontakt i zaprzyjaźnienie się w cudzysłowie z tą panią, no wejść na ten teren i móc inwigilować go.
Konkretnie to chodzi o to, że w Ramstein jest olbrzymia baza amerykańska, natowska, a obok, właśnie w miejscowości, gdzie Ewa Maciejewska mieszka, był olbrzymi magazyn, który zaopatrywał ową bazę. Było wiadomo, co przez ten magazyn przechodzi, jaka broń, ile, może coś jeszcze innego, może innego rodzaju sprzęt. No w każdym razie z punktu widzenia kogoś, kto chce zdobyć wywiadowcze informacje, no to jest priorytet. Zdobyć informatorów, źródła informacji osobowe w takiej miejscowości, jak ta, w której był ten magazyn, depo, który zaopatrywał Ramstein. I u pani doktor, o czym powiemy w filmie, z różnych powodów różne osoby się spotykały i z różnych powodów właśnie Gontarczykowie byli tymi osobami zainteresowani.
I to jest pierwsza notacja, prawda?
Już, znaczy... A ja już bym nie chciała opowiadać filmu.
Broń mówi, nie namawiam.
Tutaj już jedna druga i za chwilę już państwo nie będą musieli oglądać, proszę państwa.
No dobrze, to w takim razie odpuścimy ci, ale to rzeczywiście, bo ale dobrze zrozumiałem, ty po raz pierwszy wyłuskałaś tą postać, prawda? W pewnym sensie odkryła się.
Ja nie przypominam sobie żadnej publikacji, w której by była pani...
To zapamiętajmy.
Inaczej, filmu żadnego, ani programu, w którym by wypowiadała się.
Dobrze.
Ale ciekawe, jeśli chodzi o wypowiadanie, to jeśli tutaj mogę wtrącić i troszeczkę podrygować, to chciałabym państwa zwrócić państwa uwagę na to, do kogo zwracała się prokuratura o wypowiedź, znaczy o zeznania, tak? Bo część z ludzi, z którymi rozmawialiśmy, nie było przesłuchiwanych przez panią prokurator Koi. W ogóle nie miała takiego zamiaru. To znaczy, ja nie wiem w zasadzie, kogo ona tak naprawdę chciała przesłuchać, ile tam tych osób miała w planie na początku, bo to, że na końcu była to garstka, no to wiemy. Ale tak naprawdę na czym miało jej śledztwo polegać, to do dzisiaj nie wiem, jakie były założenia tego śledztwa, ile ona z tych założeń spełniła, bo wydaje się, że to jest niemożliwe, żeby założenia nie były szersze. Tym niemniej no, liczba osób, z którymi rozmawialiśmy, a którzy nie byli w ogóle przesłuchani przez Ewę Koi, no to była zatrważająca, szczerze powiedziawszy. Znaczy, jeśli taki dziennikarz bez narzędzi w postaci, takimi narzędzi, jakich dysponuje prokuratura, potrafi dotrzeć do kogoś, a prokuratura nie potrafi, no to jest zatrważające.
No ja tylko przypomnę ci, że w czasie pierwszego śledztwa, czyli 2005-2006, w tych latach żyli wszyscy, podkreślam, wszyscy, oprócz tylko Henryka Wróblewicza, zastępcę naczelnika Wydziału 11. On już od paru lat nie żył. Ale główni aktorzy, oficerowie Wydziału 11 Departamentu I SB żyli, ci, którzy byli zaangażowani w sprawę operacyjną. Jon, Baks, Baksis. To jest ta właśnie ta odpowiedź, czym miało się to śledztwo skończyć, tak? A w większości tych oficerów, byli to oficerowie czynni wówczas agencji wywiadu, oprócz oczywiście emerytowanych naczelników jak Bosak i parę innych osób. Dobrze, a ja bym teraz chciałbym przejść, muszę, na taki poziom bardziej bym powiedział, no transcendentny.
A mogę jeszcze o pani prokuratorko i coś powiedzieć, ja, bo to jest kolejny wątek, proszę państwa, który nie będzie jakoś w filmie bardzo dogłębnie przebadany. Również z tego powodu, że wiele tutaj było powiedziane u państwa, że wiele było w innych publikacjach powiedziane na ten temat, chociaż nie wszystko. I zostawiamy sobie to jako smaczki, w jaki sposób zacierano ślady. Bo to przecież trzeba nazwać to również zacieraniem śladów wtórnym zacieraniu śladów. W jaki sposób to się odbywało, to ma związek chyba niedaleki z tym, co się wydarzyło wokół tej poufnej, tajnej ekshumacji i autopsji przeprowadzonej już przez
władze kościelne.
Przez władze kościelne,
tak. I pracowników naukowych Akademii Medycznej w Katowicach, tak, dokładnie. A co ten, o jakim pierwiastek chodzi? No, trudno, zaspoileruję, ale to już moje prawo jakby do gospodarza. Proszę patrzeć na minę, Anity. Ale jest moment taki filmu, który używa Anita, dokumentalnego. To znaczy trzeba pamiętać, że Carlsberg był dokumentowany. Życie Carlsbergu było dokumentowane na kasetach VHS. Była kamera, czy dwie kamery. Byli ludzie, którzy non-stop na przykład rejestrowali kazania, homilie, czy rekolekcje, czy jakieś inne wydarzenia związane z tym, co ksiądz Franciszek Blachnicki mówił do tej wspólnoty. Jest tam taki moment, w którym jest ujęcie mszy świętej podchodzącego Andrzeja Gontarczyka, pseudonim Jon, w czasie komunikowania. Jest to moment, w którym, zresztą zobaczycie państwo, jak sugestywnie pokazany, w którym ta hostia nie trafia do ust tego zbrodniarza, tak? Bo wszystkie, że tak powiem, to żeby to już się państwo mieli to świadomość, myśmy to oczywiście bardzo wiele razy mówili, generał Kowalski szczególnie, no bo jest wychowankiem oazowym, członkiem domowego kościoła, że ta para żyła w ciągłym grzechu ciężkim, polegającym na świętokradczym przyjmowaniu komunii przez te kilka lat, w którym tam przebywano. To jest para, która wręcz demonicznie nawet wykorzystywała własnego syna Gajusa do tego, żeby ksiądz Franciszek Blachnicki go przygotowywał do pierwszej komunii, w której uczestniczyli. I ten moment właśnie tej ucieczki, muszę ci powiedzieć, Pana Jezusa z ust tego oprawcy jest naprawdę przejmujący. Ja nie wiem, czy to było zamierzone z waszej strony, ale taki mam wrażenie pewnego palca, że tak powiem, z tej innej rzeczywistości księdza Franciszka Blachnickiego, pokazujące, że tak powiem, pewien, jakby to powiedzieć, demoniczny charakter też tego wydarzenia, tak?
Moment był zamierzony, a sposób jego przedstawienia zawdzięczamy Rafałowi, który to pięknie naprawdę pokazał. Słowami trudno to opowiedzieć i też nie chciałabym, żeby się dłużej nad tym pochylać, bo to państwo sami powinni przeżyć w tym momencie, w tym filmie. Natomiast mimo, że sam film nie dotyczy sposobu tego duchowości księdza Blachnickiego, w jaki sposób on przeżył przemianę, nawrócił się, w jaki sposób później kontynuował swoje dzieło, z jakimi trudnościami potwornymi, z jakimi oporami ze strony swoich najbliższych współpracowników. W jaki sposób rozmawiał z Bogiem. To wszystko nie chcieliśmy o tym opowiadać, bo inni zrobili to lepiej. Zresztą jego współpracownicy dają tu wspaniałe świadectwa, często bijąc się w piersi. Natomiast chcieliśmy pokazać, w jaki sposób ci ludzie, którzy, tak jak to ująłeś, no w sposób świętokradczy wręcz, wchodzili w to środowisko. Dla nas było chyba najgorszą konstatacją to, to, co nam towarzyszyło w głowach przez cały ten film, że robimy obraz o ludziach, którzy weszli w środowisko, które im było przyjazne, które ich traktowało, przyjęło ich do domu Boga, które dawało im wszystko, co najlepsze od siebie, chociaż sami nie mieli prawie nic, a często nic. Dzielili się z nimi wszystkim, swoimi radościami, swoim przeżywaniem Jezusa, wszystkim. I ci ludzie właśnie w to wykorzystali, tę dobroć, to po prostu to, co jest najlepszego w chrześcijanach, po to, żeby osaczyć i doprowadzić do unicestwienia księdza. No to było dla nas chyba, bo to jest chyba najważniejsze, że często ci ludzie, którzy byli na przykład w wywiadzie, mówią w wywiadzie PRL-owskim, mówią, że przecież to się niczym nie różniło od tego, co robił Bond. No więc oni nie byli Bondami, bo Bond był zawsze po dobrej stronie, a oni byli zawsze po stronie zła. Oni zawsze byli po stronie tych, którzy pociągali za sznurki gdzieś w Moskwie, czyli w siedlisku wszelkiego zła. Przecież do tej pory zarówno szefowie, funkcjonariusze wywiadu PRL-owskiego, jak i właśnie ich tajni współpracownicy operują takimi pojęciami, że wywiad to jest co innego niż bezpieka. No więc nie jest. A często była znacznie bardziej zwyrodniała ta instytucja, ta jednostka, ten departament.
No ale tak czy inaczej ta scena na mnie zrobiła piorunujące wrażenie, bo to jest tak jakby ta rzeczywistość transcendentna, metafizyczna sięgnęła, wy byliście tak naprawdę narzędziami tego, żeby pokazać, że ona w ten sposób też oddziałuje, że też nie chce przychodzić do takich zepsutych osób, które są w takim, wręcz kąpią się w grzechu ciężkim. Myślę, że to jest właśnie to, co wyście odczuły podczas rozmowy z tym człowiekiem. Nazwę to inaczej, czuliście się brudne, takie oblepione, brudne, tak? To jest właśnie to. No i świadomie czy nie, ale byliście narzędziami innej rzeczywistości, żeby to uwypuklić i pokazać. I myślę, że tak jak mówię, wcześniej powiedziałem, że dla tych, których eucharystyczna wrażliwość, znaczy w ogóle eucharystia jest ważna i posiadają tą eucharystyczną wrażliwość, zrobi piorunujące wrażenie, to w sumie mogę wam tutaj publicznie za to podziękować. Dobrze, proszę państwa.
To ja dziękuję.
Mamy już taki czas, w którym przybliżamy się do drugiego etapu naszego spotkania. To jest pytań ze strony widowni. Pan Tomek będzie podawał, jak zgodnie z zwyczajem i tradycją, mikrofon. Prosimy o przedstawianie się i krótkie, zwięzłe pytania oczywiście do bohaterki dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę.
Chciałem pozdrowić pana Wojciechowskiego, panią Galgę, z którą znam od 1993 roku. Wygląda równie ładnie jak wtedy, nic się nie zmieniło.
Dziękuję bardzo, króciutkie, to bardzo miłe.
Króciutkie, proszę państwa również, króciutkie pytanko. No nie sposób tutaj nie wspomnieć, że byłem 15 bieżącego miesiąca w lokalu Klubu Gazety Polskiej, była pani Gosiewska. No ja trochę ostro, znaczy nie pod jej adresem, tylko zadałem pytanie, które się wiąże z sytuacją. Dlaczego PiS nie sięgnął pod znajdującą się w IPN-ie teczkę tajnej współpracy Donalda Tuska ze Stasi i polską bezpieką. Pani Gosiewska zaczęła się lekko giąć. Tam się zakaczyłem Olechowskiego, zaprzyjaźniony z granicą KGB, który zakładał, kto zakładał Platformę Obywatelską. No, pan Andrzej Olechowski, kryptonim Must. No i pan Adam Borowski, ja się muszę tu włączyć, nie ma żadnej teczki Tuska. I chodzi mi o to, że trzeba uderzać tak, jakby uderzył współczesny Eligiusz Niewiadomski w Tuska i w jego współpracę. To się wszystkie te pozostałe nici, znaczy za mało zrobiono, PiS za mało zrobił w celu rozwikłania pewnych rzeczy. No i to się, no pułkownik Makowski na pewno nie będzie mówił tutaj, to trzeba byłoby sięgnąć do tych teczek. No to tylko tyle.
Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy masz coś do zadania?
Rozumiem, że to nie było pytanie, tylko oświadczenie. Tak.
Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zadać pytanie pani Anicie? Co do... Nie słyszę.
Proszę śmiało, ja nie będę gryzła. No, już nie ma tutaj... głupich pytań, tylko są głupie odpowiedzi, jak to ktoś mawiał w klasyk.
Jaki był koszt utrzymania tych dwóch osób na terenie Niemiec? Czy liczył ktoś, zastanawiał się ktoś nad tym? PRL to... wtedy było. Biedna Polska.
To nawet sama bezpieka zrobiła. I my pokazujemy to zestawienie. Gigantyczne koszty. Gigantyczne koszty. A największe związane z tym, chociaż nie największe, no bo ich utrzymanie tam naprawdę dużo kosztowało, jest wyliczenie dokładne w różnych walutach. W ówczesnych markach niemieckich, w koronach czeskich nawet, w szylingach, bo oni przecież kursowali po różnych krajach, spotykali się ze swoimi prowadzącymi, między innymi w Austrii, w Szwajcarii, o ile pamiętam. Do Belgradu jeździli też. I jest to, my pokazujemy w filmie to wyliczenie, ale jest ciekawsze wyliczenie, o którym bardzo dobrze wie Piotr Wojciechowski i często o nim mówi, więc może ty powiesz, ale to związane z tym, ile oni otrzymali po powrocie. No to są kwoty po prostu, które nawet wtedy szokowały, bo poza apartamentem świetnym na ulicy Poznańskiej, no chyba nie ma poza Śródmieściem lepszego adresu w Warszawie, jak stara kamienica i to w dodatku bardzo duży lokal z dwoma drzwiami wychodzącymi na dwie różne klatki schodowe, pięknie położona. Poza tym mieszkaniem jeszcze przecież dostali na zagospodarowanie pieniądze olbrzymie. Dostali olbrzymie pieniądze za rzekomo pozostawiony dobytek w Niemczech. A jak, dlaczego mówię rzekomo? O, to jest ta rzecz, którą się Państwo też dowiedzą z filmu. Mówi nam o tym bardzo dokładnie jeden świadek. Przecież otrzymali, bezpieka im załatwiła legalizację ukradzionego samochodu Audi, za który powinni byli zapłacić niemieckiemu bankowi, a nie zapłacili. To zostało zalegalizowane. Cła nie zapłacili przecież też. Mnóstwo innych dostali apanaży, wyposażenie mieszkania. I to wszystko naprawdę szło w ciężkie miliony. W przeliczeniu na nasze to by było chyba, no nie wiem, kilkadziesiąt milionów, jak nie lepiej. Taka operacja. Tylko po to, żeby niewygodnego księdza osaczyć, jego środowisko zdezintegrować, emigrację zdezintegrować i co tu dużo mówić, proszę Państwa, to były lata, kiedy jednak komuna już się szykowała do tego, że może powoli oddawać przynajmniej częściowo władzę. Pozornie, niepozornie już się zaczęli przygotowywać do tego, tworzyć spółki i inne mechanizmy uruchamiać na konto przyszłej umownej transformacji. Co by się działo, to jest pytanie często powtarzane w naszym gronie, co by się działo, gdyby ksiądz Blachnicki żył i po 89 roku wrócił do Polski? Co by się działo? Człowiek, który miał taką charyzmę, który potrafił setki tysięcy ludzi poruszyć w czasie komuny, czy on by był jak wyrzut sumienia, czy on by był jak mąż stanu, który wyznacza kierunek, którym powinna myślę, że dla jednych wyrzut sumienia, a dla drugich mąż stanu, który by pozwalał kierunki dla Polski wyznaczać. Więc to nie była wygodna osoba. To nie była wygodna osoba i to, że był zamach na Ojca Świętego, śmierć, zabójstwo księdza Popiełuszki, zabójstwo innych księży i po drodze śmierć, jak się okazuje, zabójstwo księdza Blachnickiego, to nie były wszystko przypadki.
Dziękuję za tą wypowiedź.
Jak gdzie by Polska szukała autorytetów po 89 roku? Na rozchwianej politycznej scenie? No, myślę, że taki autorytet spoza politycznej sceny mógłby bardzo, bardzo dużo tutaj zmienić w Polsce. On po prostu był niewygodny i tu się zgadzam ze słowami, które zresztą zacytowaliśmy w trailerze, że był przeznaczony do likwidacji już w Moskwie.
Tak, przyniosłem sobie nie bez kozery, jak to mówią, taką książeczkę, którą polecam Państwu, wydaną nakładem Ruchu Światło Życie, Postsowietikum. To jest zbiór właśnie programu księdza Franciszka Blachnickiego z jego okresu Carlsbergowskiego, który jest programem dla Polski tu, teraz, jest programem dla Kościoła katolickiego tu, teraz i dokumentacją, która stała się moim zdaniem no, główną motywem jego fizycznego wyeliminowania. Ze względu na tą myśl i na tą programowość, którą reprezentował. Dziękujemy Państwu za uwagę. Przypominamy, piątek 21.30, program pierwszy Telewizji Polskiej, film Anity Gargas, Operacja Baksis. Zapraszam do obejrzenia. Podziękujmy Pani redaktor gromkimi oklaskami.
A ja jeszcze raz Państwu dziękuję za to, że Państwo wysłuchali tych wszystkich historii naszych i jeszcze raz zachęcam. 21.30 w piątek. Bardzo też proszę o uruchomienie poczty pantoflowej, Waszych maili, SMS-ów. Bardzo chciałabym, żebyśmy pokazali, że te tematy są ważne i żeby ten film miał naprawdę dużą oglądalność. Jak będzie miał dużą oglądalność, to można liczyć na kolejne. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy jeszcze raz i spotykamy się w grudniu, 6 grudnia, tutaj o 17.30. Moim gościem i Państwa gościem będzie doktor habilitowany Sławomir Cęckiewicz, a bohaterem naszej opowieści będą jego artykuły i myśli zawarte w ostatniej jego książce pod tytułem Historia. Zapraszam i do zobaczenia.